Halo, halo, tu Adwokaci Diabłów. Witamy Was w nowej scenerii. Jeśli oglądacie to na YouTube, to wreszcie widzicie nasze twarze w naszych podcastach i mamy nadzieję, że ten standard utrzymamy. No, ale wiele się działo na boiskach Premier League. Grał Manchester United. Manchester United dość niespodziewanie wygrywa czwarty mecz z rzędu w tym sezonie. No, pierwszy raz się to udało w tej kampanii, więc o tym sobie porozmawiamy. Ale zanim do tego przejdę, to przedstawię Wam moich gości, którymi są Kasper Klasiński.
Witam wszystkich.
I Łukasz Pośpiech.
Dzień dobry wszystkim.
Będziemy sobie dyskutować dzisiaj przede wszystkim o meczu z Aston Villą, ale też na koniec poruszymy wątek przebudowy Old Trafford, czy może zburzenia całkowicie tego stadionu. No ale zacznijmy od takiego pytania, które nasuwa się automatycznie po tym spotkaniu, czyli więcej szczęścia czy dobrej gry były w tym spotkaniu z Aston Villą, bo jednak pomagał Andre Onana, to XG Aston Villy było wyższe, wiele sytuacji zmarnowanych po stronie Aston Villy, ale również dużo sytuacji kreował Manchester United. Bardzo dobre spotkanie na wysokim tempie i Kacper, może zacznę od Ciebie. Czy Ty jesteś po tej stronie optymizmu po spotkaniu z Aston Villą, czy raczej byś tonował nastroje, że to nie był aż tak dobry mecz?
Trudno jest tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo były momenty lepsze i gorsze. To jest super, super frazes do powiedzenia po meczu, taki bym powiedział truizm niesamowity, ale to chyba dobrze opisuje to, co działo się na Villa Park. Zacznijmy może od pozytywów. Po pierwsze, to jest druga wygrana za kadencję Erika ten Haga z zespołem top 10 na wyjeździe i to jest rzecz, którą warto odnotować, bo przecież o formie wyjazdowej to my chyba już mówiliśmy w każdej możliwej formie i to się mówi od dłuższego czasu, jak wielkie to było problemem dla United i sądzę, że no, niesamowicie ważnym było to przełamanie tej fatalnej pasy wyjazdowej z mocnymi drużynami. No a jak wiadomo, no, z Villą gra się niesamowicie trudno. Przecież tutaj chociażby przegrały Manchester City czy Arsenal, a to już są ekipy, o których można powiedzieć, że są drużynami z wyższej półki niż obecna United i to najlepiej pokazuje, jak trudnym przeciwnikiem jest Villa dla właściwie każdego, zwłaszcza u siebie. Generalnie, zwłaszcza na początku, mam wrażenie, że głównie te szybkie akcje zaczepne no, były chyba w pierwszej fazie meczu po prostu lepsze w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Po zmianie stron może to trochę kwestia nieobecności Shawa, zmiany go na Lindelofa, bo on trochę grał na nie swojej pozycji i to też ułatwiło sytuację rywalom, bo tam przecież po prawej stronie, czyli po stronie bronionej przez naszej lewej Aston Villa prawej stronie, czyli tej bronionej przez Lindelofa, Hassali Moussa Diaby czy Leon Bailey, właściwie to Leon Bailey został potem zmieniony na Moussa Diabiego i obaj ze swoją szybkością, zwrotnością, świetnym dribblingiem, no to nie są przeciwnicy, dla których Szwed na pewno był, na których Szwedowi się grało przyjemnie, no i to było widać, że potem pojawiły się problemy, Villa potrafiła przycisnąć, no ale ten mecz został, troszkę mówiąc brzydko, przepchnięty. Andre Onana bardzo dużo pomógł. Sporo pomógł Diogo Dalot swoimi niezłymi interwencjami, chociaż w sumie chyba najlepsza okazja Oliego Watkinsa to właśnie też po wejściu w ten taki jego kanał między prawym obrońcą a prawym stoperem. Generalnie no jest to mecz, po którym będą materiały do analizy, będzie dużo wniosków do wyciągnięcia. No ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany i mi się wydaje, że z takimi przeciwnikami warto te trzy punkty cenić, ale też nie popadać w jakiś zbytni hura optymizm.
Ja oglądałem przed weekendem spotkanie Villi w środku tygodnia. Grali z Chelsea, tam też przydarzyła im się porażka. I wydaje mi się, że sztab Erika ten Haga też gruntownie obejrzał to spotkanie, bo tam największe zagrożenie Chelsea szło przez środek pomocy, który wyglądał katastrofalnie. Kamara grał jeden z gorszych meczów, które ja widziałem. No i Chelsea tym środkiem pomocy rozrywała Aston Villę. I wydaje mi się, że podobny pomysł na to spotkanie, tak inspirując się Chelsea, miał Erik ten Hag, bo wzmocnił ten środek pomocy. Wycofał nieco Bruno Fernandesza, bo to już nie było takie ustawienie w defensywie 4-1-4-1, tylko bardziej 4-3-3, może 4-3-2-1, bo Bruno się cofał do linii pomocy, zresztą ten Hag po spotkaniu mówił, że Bruno pełnił bardziej takie funkcje związane ze środkowym pomocnikiem niż te ofensywne, no ale przez to, że cała siła Manchesteru została skondensowana w środku pola, były trochę problemy na skrzydłach, bo czy to Diogo Dalot po tej prawej stronie, czy po lewej Aston Villa miał problemy zarówno ze skrzydłowym, jak i z obrońcą, który go wspierał, i były takie sytuacje, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy miał dwóch zawodników do upilnowania, starał się wspierać go Garnacho, ale nieraz tej asekuracji brakowało. Czy uważasz, Łukasz, że ten plan na to spotkanie wypalił i czy ta Aston Villa była w dobry sposób zneutralizowana?
Wydaje mi się, że tak, że inaczej, o ile to był plan, bo też jakby ja zakładam przy każdym meczu Manchester United, że rzeczy, które się dzieją, po prostu się dzieją, dlatego że piłkarze są w jakiejś tam dyspozycji, niekoniecznie to jest jakiś pomysł selekcjonera. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że to ta Aston Villa próbowała grać swoje, ale tak jak powiedziałeś, środek pola dosyć inteligentnie ich odcinał od dłuższych piłek. Ten Ollie Watkins to praktycznie nie istniał w tym meczu. Myślę, że gdyby Luke Shaw był w stanie rozegrać całe to spotkanie, to tych sytuacji byłoby jeszcze mniej, no a Dalot wreszcie wszedł na jakieś takie optymalne obroty i no, można go lubić, można go nie lubić, ale faktycznie wywiązuje się z tych swoich obowiązków całkiem nieźle. Słucham?
Że ty go nie lubisz. Można go
bardzo
lubić,
go nie lubię, ale muszę przyznać, że no w ostatnich meczach wygląda dużo lepiej niż to, do czego mnie przyzwyczaił, i nie jestem w stanie go krytykować tak bardzo jak kiedyś. Martwiąca jest kwestia skrzydeł, o której wspomniałeś, bo faktycznie Rashford i Garnacho troszeczkę mniej widoczni w tym meczu, chociaż Rashford całkiem mi się podobał w sytuacjach, kiedy schodził do środka i gdzieś tam próbował rozgrywać. Tam była taka kontra jeszcze na początku, w której zagrywał do Garnacho. Ona się skończyła gdzieś tam przecięciem podania, ale no generalnie w Rashfordzie widać taki jakiś spokój w wychodzeniu z piłką, więc myślę, że to na plus. I jeszcze odnosząc się do tego, o czym mówił Kacper, to pełna zgoda tutaj. To jest satysfakcjonujący rezultat. Zresztą jest to taki dublecik z Aston Villą, bo oba mecze wygrane w tym sezonie. A ja przypominam, że jeszcze kilka miesięcy temu, no to piłkę Emery'ego opisywano jako zbawienie angielskiej piłki, tutaj puchary europejskie, tutaj świetna dyspozycja w lidze, więc myślę, że może ta bajka Aston Villa się trochę skończyła, ale mimo wszystko to jest dobry rezultat, co by nie było, no wyżej w tabeli rozstawionym przeciwnikiem.
No tak, wciąż strata punktowa, ale zanim jeszcze przejdziemy do Diogo Dalotto, do Andre Onany, czy do tych kontuzji w defensywie, to trzeba oddać Scottowi McTominayowi, co Scotta McTominaya, bo po raz kolejny wchodzi na boisko i ratuje skórę Manchesterowi United. Ja na Twitterze napisałem, że trochę pełni rolę takiego Marouana Fellainiego za czasów Jose Mourinho. Wtedy zawsze jak było źle, to Fellaini wchodzi na boisko, stoi w polu karnym i Ashley Young posyła wrzutkę za wrzutką, wrzutkę za wrzutką. Może to nie jest teraz aż tak nachalne, ale podobną funkcję pełnił w zespole. Zresztą po tym spotkaniu w studiu Viaplay padło to samo. Jak coś, to byłem pierwszy. Pierwszy to napisałem na Twitterze, pierwszy go porównałem do Fellainiego. No ale trzeba przyznać, że kiedy on jest w polu karnym, to jest zagrożenie. Bazuje na trochę innych cechach niż wspomniany Fellaini, bo tutaj bardziej timing, takie wejście często z drugiej linii, a często po prostu jako ten drugi napastnik. No a Fellaini, no to siła fizyczna, zastawianie się łokciami, ciągnięcie za włosy i uderzanie swoich rywali. Trochę bardziej brudne zagrywki miał. No ale nadal docieramy do tego samego punktu. Trzeba ze Scotta McTominaya zrobić napastnika, a nie pomocnika, i wtedy być może miałby większy wpływ na grę Manchester United. Kacper, ty jesteś bardziej fanem czy przeciwnikiem McTominaya?
Ci, którzy mają ze mną okazję regularnie rozmawiać o Manchesterze United, to raczej wiedzą, że do kościoła Scotta McTominaya nie należę, ale no, może nie przesadzałbym zrobieniem ze Scotta McTominaya napastnika, ale bardzo podobało mi się określenie, o którym ty powiedziałeś, że on gra jako taki drugi napastnik, bo powiedzieć, że on gra, nie wiem, jako ofensywny pomocnik, to jest za dużo powiedziane, bo jednak pamiętajmy o tym, że to jest gość, który no piłkę przy nodze ma strasznie rzadko, z kreatywnością za dużo nie ma wspólnego, ale to jest walczak i Ja wiem, że to będzie gigantyczne uproszczenie i to może być troszkę takie, to brzmi pejoratywnie, to brzmi może być dla niego lekko obraźliwe, ale to jest fizol, wiecie, taki gość, który wjeżdża i biega, walczy, podostrze jak trzeba. I ja tutaj zrobię tak odrobinkę autopromocji. W listopadzie pisałem o nim tekst na meczyki. Na meczyki.pl oczywiście. Tam punktem wyjścia była jego forma strzelecka w eliminacjach Euro i to, że on zaczynał dawać takie ważne gole w meczach United. To było na pewno po meczach z Brentford i Sheffield United. Już nie pamiętam, kurczę, co tam jeszcze było w międzyczasie, gdzie on tam gole strzelał, ale pozwolę sobie przeczytać końcowe konkluzje z tego, bo mi to bardzo dobrze opisuje to, o co chodzi ze Szkotem i to, jak ja go widzę dla ekipy United. Więc sobie rzucam okiem na drugi ekran i słuchajcie. Opieranie na tym drużyny, czyli na wejściach McTominaya w pole karne i właśnie korzystaniu z niego jako drugiego napastnika, o ambicjach United nie wchodzi w grę. Dlatego trudno oczekiwać, że Scott długofalowo będzie stanowił o sile 20-krotnych mistrzów Anglii. Niemniej może okazać się przydatnym uzupełnieniem składu. Planem B do wpuszczania na boisko, gdy w końcówce trzeba będzie zagrać prościej, wykorzystać warunki fizyczne i chaos w 16 przeciwników lub po prostu podostrzyć. Tam czuje się dobrze już od lat, a reprezentacja prezentująca zdecydowanie bardziej bezpośredni futbol korzysta z tego właściwie cały czas. I to jest chyba to, co się aktualnie z McTominayem dzieje i z tego są naprawdę dobre efekty. Bo no trudno oczekiwać tego, że właśnie na McTominayu będziemy opierać zespół, no przepraszam bardzo, mający duże ambicje. No dla mnie Scott McTominay nie jest piłkarzem, który skakuje do podstawowego składu ekipy Top 6 z Premier League. Chyba aktualnie w Top 6 no nie widzę żadnego zespołu, do którego on mógłby wejść. Takim najwyżej notowanym zespołem, w którym ja widzę go w podstawowym składzie bez większych takich wątpliwości, to jest Newcastle United. I tam może wejść spokojnie w buty Joe Lintona czy Shona Longstaffa. I to nie brzmi jak duży komplement. I chyba się z tym zgodzicie. Ale no tak to po prostu...
Myślałem,
tak
że po powiesz widzę. West Ham, szczerze mówiąc.
A no tak, przecież, bo West Ham jest wyżej od Newcastle United w tabeli, faktycznie, no to nie no, West Ham tak, chociaż zobaczymy, może David Moyes odbuduje Calvina Phillipsa, wtedy mi się wydaje, że akurat tutaj z McTominayem można by już było polemizować. No ale tak, przechodząc do meritum, rola Fellainiego to jest to, co właśnie do niego pasuje. W obecnej sytuacji klubu mam wrażenie, że w tym co też ta drużyna chce grać, bo ta drużyna nie chce grać takiej piłki do bólu bezpośredniej. To raczej mają być, może to mają być ataki szybkie, ale no raczej nie opierające się na takiej bezpośredniości, bym powiedział, fizycznej. Raczej na kilku szybkich zagraniach, ale raczej takich znajmujących, wiecie, klepkę, poszukanie piłki prostopadłej, choć rzucanie akurat takiej długiej gały do Rashforda wybiegającego za linię obrony, to też coś, co często widzieliśmy i coś, czego zresztą Ten Hag próbował w meczu z Aston Villą. No ale McTominay jest jednym z potencjalnych rozwiązań, jednym z potencjalnych takich kół ratunkowych na te trudne mecze i się z tego wywiązuje. Przecież on aktualnie, to BBC podało taką super grafikę, jest zawodnikiem, którego bramki dały jego drużynie najwięcej punktów w całym tym sezonie Premier League. To już 12 oczek, to jest no, horrendalnie dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest głównie rezerwowym.
Tak, masz rację. Jeszcze a propos Scotta McTominaya, to ja się zastanawiam tylko nad jednym, czy on pogodzi się ze swoją rolą rezerwowego, czy takiego jokera, no bo to jest ważna rola w zespole, tylko no, czy nie chcesz odejść nawet do słabszego klubu kosztem tego, że będziesz regularnie grał, że będziesz tam bohaterem, to jest taki odwieczny problem, albo grasz drugie skrzypce w zespole z Big Six o wielkich ambicjach, albo schodzisz do środka tabeli i tam być może jesteś gwiazdą. Paweł Waluś, jeśli tego słuchasz, to nie krytykuj nas w komentarzach, bo wiemy, że ty jesteś wielkim zwolennikiem Scotta McTominaya, czemu dałeś upust na Twitterze, jak porównałem McTominaya do Marouana Fellainiego. A ty, Łukasz, jak myślisz? Będzie w stanie, będąc wychowankiem, będąc związany z tym klubem, pełnić rolę człowieka, który wchodzi i realizuje jakieś zadanie specjalne?
Ja uważam, że to jest warunek tego, żeby on został w klubie. Powinni mu wpisać w umowę klauzulę czy jakiś zapis o tym, że nie może wchodzić na boisko przed 75. minutą i będę się tego trzymał. Już kiedyś dostałem po głowie za to, że w podcaście powiedziałem, że jak Scott McTominay nie strzela bramek, to jest bezużyteczny. Bo absolutnie uważam, że pozycja gdzieś tam ósemkowa, szóstkowa w jego przypadku po prostu się nie sprawdza i absolutnie nie ma to sensu nawet próbować w meczach. chociaż też ostatnio w meczu z West Hamem przecież zaliczył asystę po rajdzie, w którym opanował sobie piłkę kolanem i w jakimś takim fizycznym starciu upokorzył w zasadzie Calvina Phillipsa, ale to nie jest wystarczająco i ja też, wiecie, bo mówimy o Scottie McTominay jako o bohaterze tego spotkania, ale ja chciałem tylko zaznaczyć, że on był na boisku tam prawie 17 minut i miał 7 razy piłkę przy nodze, a mimo wszystko mówimy o człowieku, który jest pomocnikiem i powinien troszkę więcej mieć do powiedzenia w tym, jak w jaki sposób kreowane są ataki jego zespołu. Co prawda wygrał 2 pojedynki w powietrzu i stracił 2 razy piłkę, ale no to są tylko 4 podania przez 20 minut. No dla mnie to są statystyki, które no są słabe jak na kogoś na jego pozycję. I owszem, to w jaki sposób on wchodzi w to pole karne i faktycznie daje punkty, daje gole, jest imponujące. No 7 goli w lidze na ten moment, ale no nadal trzymałbym się wersji, że to nie jest człowiek, który powinien być brany w ogóle pod uwagę do wyboru pierwszej jedenastki Manchester United. Jeżeli jest trudno, to jest to, co wy chłopaki powiedzieliście, i trzeba ratować, trzeba po prostu posłać długą piłę na kogoś wysokiego. Jasne, nie mam z tym problemu. On też regularnie po prostu udowadnia, że no ma te atuty fizyczne i świetnie gra w powietrzu i świetnie potrafi się odnaleźć w tym chaosie, o którym wspomniał Kacper, ale na tym bym zakończył jego rolę w zespole.
Tak, puentując ten wątek i poniekąd przyznając wam rację, warto sobie odtworzyć spotkanie z Wolverhampton, gdzie tam Scott McTominay zmienił Casemiro, no i ten środek się totalnie posypał, tam nie było co zbierać. Piłkarze Wolves raz po raz przez ten środek przebiegali sobie, nikt im nie stawiał oporu, bo McTominay często jest pogubiony po prostu w tej sferze, więc nasz werdykt na temat Scotta McTominaya to jest: tak, Scott, zostań, ale wchodź po 75 minucie i ładuj gole głową. Drugim takim bohaterem, drugim strzelcem gola jest Rasmus Højlund, czyli człowiek, który jako najmłodszy zawodnik od czasów Anelki w barwach Arsenalu zdobył w pięciu meczach bramkę z rzędu, czyli 5 kolejnych spotkań, gdzie trafiał do siatki. No i jest to imponujące i trochę się pochwalę, ale my na łamach tego podcastu zawsze od początku, kiedy Højlund trafił do zespołu, chwaliliśmy go za występy i to nie jest tak, że on zaczął strzelać i nagle mówimy o jakim Højlund jest świetnym napastnikiem, ale już wcześniej byliśmy przekonani o tym, że gra dobrze i te bramki to jest tylko kwestia czasu, ta butelka z ketchupem musiała się w końcu odetkać i zaczęły płynąć.
Ze mną aż tak łatwo nie miał akurat. Ze mną aż tak łatwo nie miał, ja tam trochę krytyczny byłem. To, no muszę przyznać.
Ale były takie... Były takie momenty, wydaje mi się, kiedy już nasza cierpliwość się nieco kończyła, ale to tylko momenty. Wydaje mi się, że ja poniekąd do końca w niego wierzyłem. Już w okolicach świąt zacząłem go trochę mocniej krytykować, ale potem odpalił się i zaczął strzelać seryjnie bramki. No i Kacper, tobie oddam głos, bo już się do mikrofonu wyrwałeś. Czy Rasmus Højlund w końcu stał się zawodnikiem, na którym możemy bez problemu opierać naszą linię ataku?
Ja zauważyłem w ogóle, jeśli chodzi o postawę całego zespołu, dosyć sporą różnicę, jeśli chodzi o scenariusz meczów w ostatnim czasie. I mam wrażenie, że to no jednak duży w tym jest właśnie udział Højlunda, tego napastnika, który w końcu jak ma sytuację, to ładuje piłkę do siatki. A to jest, no to kolejny taki truizm, ale jakże ważne jest to, żeby te bramki wpadały i te bramki wpadały nie po miliardzie prób w sytuacji, gdzie już przeciwnik na przykład ma przewagę, a właśnie wtedy, kiedy ty próbujesz przejąć kontrolę nad spotkaniem. Bo przecież czy bramka z West Hamem, taka, ja bym powiedział, chyba nawet dosyć nietypowa prawą nogą z dystansu, czy ten gol z Aston Villą, to były takie dosyć istotne trafienia. Bo przecież ja sobie przypominam cały czas chociażby mecz z Crystal Palace na Old Trafford, gdy Højlund był sam na sam z bramkarzem, przelobował go i bodajże Mark Guehi wybijał piłkę z linii bramkowej po tym uderzeniu. I potem no, nie udało się obrony Crystal Palace złamać, skończyło się porażką 0-1. Przypominam sobie mecz z Luton, gdzie z kilku metrów Højlund tam taki trochę dziwaczny, improwizowany sposób, chyba udem czy pod brzuszem uderzał z 3 metrów, ale w dalszym ciągu z 3 metrów i Tomasz Kamiński to wybronił. I tam też United mogło sobie zdecydowanie szybciej mecz ustawić i mieć przewagę, a skończyło się w takim też nie chcę powiedzieć, że wymęczonym, ale no na pewno nie w pełni skontrolowanym 1-0. Tam brakowało wykorzystywania szans przez napastnika. Tutaj teraz w końcu pojawia się gość, na którym można polegać, o tak bym powiedział. I to jest gigantyczna zmiana u Hojlunda. No było widać, jak po tej bramce w pierwszym meczu z Aston Villą jeszcze na Old Trafford, jak zeszły z niego emocje, dobrze, że zeszły, bo widać, że mu użyło, widać, że ma większy spokój i widać, że po prostu się odblokował. To jest chyba w ogóle we wszystkich rozgrywkach 6. mecz z trafieniem, jak się nie mylę, bo jeszcze mamy mecz z Newport County tu w międzyczasie, więc absolutnie mnóstwo pozytywów. W ogóle więcej jest go w grze całego zespołu. No i statystyki są zdecydowanie lepsze, bo on chyba w ostatnich 5 spotkaniach, to też są statystyki z BBC, ma ponad 60%, już patrzę, dokładnie 62,5% to jest skuteczność jego strzałów. To jest wynik no kosmiczny, powiedzmy sobie szczerze, bo jak się nie mylę, to taki wynik takich topowych napastników to są okolice 25%. Więc ja rozumiem, no to jest nie do utrzymania na dłuższą metę, ale ostatnio to jest po prostu kosmos. No i też taka dosyć śmieszna sprawa, że on miał w pierwszych 14 meczach wyklęcone XG ponad 3. Wiadomo, XG to jest statystyka, którą której trudno traktować jako wyznacznik w krótkim okresie. Im dłuższy przedział czasu bierzemy do analizy, tym ona jest bardziej wymierna. No to w pierwszych 11 meczach wykręcił XG na poziomie ponad 3 i nie strzelił żadnej bramki. W ostatnich 5 strzelił 5 goli z 2,33 XG. I to jest gigantyczna różnica, pokazująca też to, że po prostu no chyba właśnie pewność siebie, forma, nie wiem, może właśnie spokojna głowa, bo to jest bardzo ważne u napastników, to procentuje.
Odblokował się. A czasem to nie ty mówiłeś, że ta jego reakcja po tym pierwszym golu w Premier League, kiedy on tak zareagował dosyć ekspresyjnie, gdzieś tam popłakał chyba, czy jakaś łza mu pociekła po policzku, no to pokazuje, że nie jest gotowy na to, żeby być napastnikiem Manchester United, a jednak trochę zamknął ci usta i pokazał, że to był tylko moment, kiedy jemu puściły emocje, a potem po przełamaniu tej bariery w jego głowie już wykorzystuje okazję raz po raz z dużym spokojem.
No to był ten moment, w którym poszedł ketchup i tak, to były moje słowa.
No widzisz, jednak trochę czasem eksperci się również i w tym studiu mogą pomylić. A do ciebie, Łukasz, pytanie dotyczących zawodników. Niektórzy strzelali bramkę na bramkę rywali, tylko tych, którzy tej bramki bronili, a bronili dość efektywnie i robił to przede wszystkim Andre Onana i Diogo Dalot. I tutaj zanim rozpoczniemy sobie dyskusję, to przytoczę statystyki ich obu. Ona nam w tym spotkaniu 8 interwencji, ponad 1,5 XG na plusie, to oznacza, że zapobiegł 1,5 bramce, 1,5 gola mogło wpaść więcej w tym spotkaniu, gdyby nie jego interwencje. No i 5 strzałów wybronionych już z pola karnego, czyli tych najgroźniejszych, po których najczęściej padają bramki. Takie dość instynktowne te jego parady przy tych strzałach z pola karnego. A z kolei Diogo Dalot, asysta, 5 wybić, 2 zablokowane strzały, 2 odbiory i 46 kontaktów z piłką. Specjalnie stawiam cię w sytuacji, kiedy musisz Diogo Dalota chwalić.
Ja nie wiem, czy ty jesteś świadomy, ale ja Onanę też krytykuję od samego początku i wolałem Mike'a Menią na Old Trafford. Więc wrzuciłeś mnie na konia z moim ulubionym duetem w klubie. No i muszę niestety posypać głowę popiołem, bo obaj panowie no świetnie w tym meczu, zresztą te poprzednie spotkania Onana po powrocie z Pucharu Narodów Afryki jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Dalo już też od jakiegoś czasu pokazuje, że zrozumiał kilka rzeczy w swojej grze. I chciałbym jeszcze tylko nawiązać do tych interwencji Onany i nawet odbić troszeczkę piłeczkę, zadać wam pytanie, czy wy nie macie wrażenia, że on trochę po prostu stał na drodze wielu strzałów, które były oddawane przez Aston Villa? Mam przed oczami te sytuacje, w których on po prostu no, klęczał czy stał i te piłki się od niego odbijały. To nie są nadal takie interwencje, w których on gdzieś tam się wyciąga i ratuje piłkę koniuszkiem palców, tylko raczej tak broni jak bramkarz w piłce ręcznej. Ale to może moje wrażenie, bo ja jestem bardzo uprzedzony do niego.
Nie no, ja uważam, jestem wręcz przekonany, że trzeba się ustawić w odpowiednim miejscu, wyciągnąć tą rękę, bo jedna taka interwencja, kiedy piłka trafiła go w rękę, ale też ta ręka się musiała tam znaleźć, bo czas na reakcję był bardzo krótki. Ja sam jestem bramkarzem, co prawda bardzo amatorskim, A-klasa Skalnik Trzemeśnia, zapraszam serdecznie na mecze. I wiem, że ustawienie to już jest połowa sukcesu. Zresztą tych największych bramkarzy chwali się za to, że potrafią z bardzo trudnych interwencji sprawić, że komuś przed telewizorem wydaje się, że to była piłka łatwa do złapania czy piłka łatwa do odbicia. Nie wiem, jak ty, Kacper, co ty o tym sądzisz?
To znaczy u Onany można dostrzec to, że on jest takim bramkarzem, który często nawet nie próbuje się rzucić. Bo się przypomina... Gol właśnie. Pedro Neto z meczu z Wolves, bodajże to było chociażby takie zachowanie ze spotkania jedynego, które zagrał na Pucharze Narodów Afryki, bodajże to był chyba gol Sadio Mane, gdzie on też po prostu stanął i sobie popatrzył. No to są takie sytuacje, które wiadomo, no, w oczach kibica czasem wygląda dziwnie, bo jednak jako fani to jednak zawsze tym minimum jest to, żeby spróbować, co nie? To jest taki chyba troszkę też może wpływać na spojrzenie na jego osobę, ale ja troszkę się z Łukaszem tu zgodzę, że Onana jest, nie wiem czy można o bramkarzu powiedzieć, że jest statyczny, ale bym powiedział, że on jest taki trochę statycznym bramkarzem, chociaż no w tym meczu też pokazał kilka fajnych interwencji, strzał taki Johna McGeana z dystansu mi się przypomina, dosyć efektownie wybroniony przez niego, to była sytuacja, gdzie on w ogóle wyszedł przed pole karne, wyjaśnił sytuację tak no nie do końca i ta piłka wróciła, poszła do chyba od Oliego Watkinsa do Johna McGeana i ten spróbował z dystansu szczęścia, a Onana popisał się dobrą interwencją, zresztą chyba jak się nie mylę, to Onana zaliczył 4 interwencje przed polem karnym i to wszystkie interwencje były tylko w pierwszej połowie, to były też takie sytuacje, które no z Dawidem De Gea byśmy tego raczej nie uświadczyli, a troszkę to sądzę, że pomaga obrońcom to, że świadomość tego, że mają wsparcie z tyłu, zwłaszcza przy piłkach za swoje plecy.
Tak, to były 4 wyjścia i to sprawdzałem statystyki, więc no jest to prawda. Aczkolwiek chciałbym zobaczyć Onanę w takim wydaniu, w którym ktoś ładuje mu rogala po długim słupku i Onana po prostu musi się wyciągnąć i ratuje w taki sposób zespół, a nie gdzieś tam stanowiąc żywy mur, ale jednak na murawie.
No to Łukasz zrobił John McGinn akurat. Tutaj cię trochę...
No tak.
Nie, ta interwencja przy strzale McGinna nie była aż taka. Też była taka, że wystarczyło wyskoczyć i wyciągnąć rękę.
No w sumie może i tak, może i na wyrost, ale no to wiecie, to była już taka interwencja z gatunku, tak sobie na to patrzysz i sobie myślisz, no fajnie obronił, to no nie, że wiadomo, nie, że tam skaczemy po interwencji De Gea po rzucie wolnym Juana Maty na Stamford Bridge, ale no to było coś takiego, że tak człowiek mógł usiąść i po prostu tak z szacunkiem pokiwać głową, że no dobra chłopie, dałeś radę.
No ale samo to, że mówimy o bramkarzu Manchester United, zespołu, który teoretycznie ma jakieś tam ambicje w najlepszej lidze świata i doceniamy to, że Onana w jakiejś tam sytuacji odbił się od ziemi. No myślę, że to nie jest coś, o czym powinniśmy rozmawiać. Raczej to traktuję jako standard, taki wiecie, wpisany w no, minimum tego, co powinien robić. Ale jeszcze przechodząc do Dalota, bo pominęliśmy go w tym wywodzie, no to ja myślę, że on, powtórzę się, odrobił zadanie domowe i wreszcie zaczął pokazywać to, o czym mówiono na jego temat przez lata, bo odkąd on przyszedł do United z Portugalii, to ja słyszałem, że to jest taki ofensywny, nowoczesny zawodnik, tylko że problem był taki, że jak się patrzyło w statystyki, to tego nie było widać. A teraz faktycznie to jest i więcej kreacji, i więcej dośrodkowań celnych. Też mam wrażenie, że od czasu asysty z Evertonem może nawet zrozumiał, że warto czasem podać do piłkarza, a nie za niego i liczyć, że strzeli z przewrotki. I faktycznie pojawiają się te wielkie szanse wykreowane przez niego. I też chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz, która mnie ogromnie drażniła w Dalocie, jak musiałem go oglądać podczas wypożyczenia w Milanie. To jest horrendalna liczba strat na mecz, bo on tam podchodził pod 30 w niektórych spotkaniach, szczególnie jak Hernandez był kontuzjowany w drugiej części sezonu. I teraz specjalnie sobie przejrzałem statystyki i faktycznie zamyka się w 10, 15, więc no gra troszeczkę
11
bardziej...
chyba z Aston Villą.
Więc ja pamiętam nawet, że po tym sezonie, w którym on był w Milanie, nazywałem go gdzieś tam w podsumowaniu wypożyczenia, no jeźdźcem bez głowy. Mam wrażenie, że troszkę u niego się ten się te zachowania jakoś cofnęły, może po prostu przepracowano z nim jakoś mentalnie, nie wiem, decyzyjność na boisku i może też czasem próbuje mniej grać przebojowo, a częściej z pomocnikiem. Więc to akurat na plus i no, muszę posypać głowę popiołem.
I też ćwiczył chyba w ślizgi z Aaronem Wan-Bissaką, bo przecież to Anglik był znany z tego, jak pięknie interweniował w ten sposób. Nawet śmiano się z niego, że jego jedyną bronią jest właśnie w ślizg, ale Dalot też zaliczył i w tym spotkaniu z Aston Villą taki jeden kluczowy odbiór w ten sposób, taką wejściem po murawie. I też pamiętam, że w spotkaniu z West Hamem, kiedy Harry Maguire popełnił błąd, to on ratował też taką rozpaczliwą interwencją w ślizgiem. To kolejny taki aspekt, który na pewno się u niego poprawił i to taki bardzo wymierny, bo takie ślizgi są efektowne i też bardzo często w jego wykonaniu efektywne. Ale mamy też złe wieści na temat obrony Manchester United, no bo wyleciał Lisandro Martinez, już wiemy na ile, na około 8 tygodni. W poprzednim podcaście jeszcze tego nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pewności, ile tego Martineza zabraknie. Teraz już wiemy, że około 2 miesiące, no i chyba już powoli można ten sezon w jego wykonaniu spisać na straty. Ale z urazem, albo z jakimś zaczątkiem urazu, z boiska schodzi Luke Shaw. A Erik ten Hag po tym spotkaniu mówi, że Anglik nie ma jeszcze kontuzji, ale zdjął go tak prewencyjnie, żeby tej kontuzji się nie nabawił. No to była taka dość ciekawa wypowiedź w jego wykonaniu. Interesująca, że zdejmujemy piłkarza, który nie ma kontuzji, ale może ją mieć. No to co, po co go w ogóle wpuszczać na boisku? No ale Kacper, jak sądzisz, jak te dwie kontuzje kluczowych lewonożnych piłkarzy wpłyną przede wszystkim na to, jak Manchester United wyprowadza piłkę?
No ja już wspominałem o tym, że wejście Lindelofa na lewą obronę tam troszkę kłopotów przysporzyło drużynie i właśnie mam wrażenie, że zarówno w rozegraniu, jak i też w obronie, no to w obronie też mówiłem, tak dynamiczni zawodnicy Aston Villa sprawiali mu ogromne problemy, tym bardziej, że no Lindelof jest raczej piłkarzem, tam już kiedyś były takie fajne alegorie na The Atletico duecie Maguire-Lindelof, że są obrońcy, którzy są psami i są kotami bodajże, tak? Że jedni są bardziej agresywni i grają w kontakcie, czyli bardziej Maguire, i drudzy tacy, którzy wyczekują to Lindelof. I mam wrażenie, że wyczekiwanie, jeśli jesteś bocznym obrońcą i masz przeciwko sobie takiego dużo szybszego piłkarza, to nie zawsze jest optymalne zachowanie i czasem to może prowadzić do tego, że tak naprawdę go zapraszasz, żeby znalazł sobie miejsce do dogrania w pole karne, czy też do zejścia do środka. No i tutaj było widać też w fazie rozegrania to, że no jak Lindelof dostawał piłkę, to nie było naturalnym dla niego to, gdzie on występował. To jest ten taki słynny kasusz z Bartosza Bereszyńskiego. Już nie pamiętam, czy to było na Mundialu też podkreślane, czy we wcześniejszych jakichś spotkaniach reprezentacji naszej, gdzie właśnie problemy Bartka Bereszyńskiego z grą na lewej stronie i to, że dla niego naturalnym jest to, że jak przyjmiesz piłkę do prawej nogi, to jesteś już związany do tego, że powinieneś grać do środka i ewentualne granie po linii wymaga więcej czasu. No to przy drużynie tak zorganizowanej, na przykład jak Aston Villa, to u Lindelofa było widać, że to powodowało, że często był zmuszony do tego, żeby grać do tyłu, że musiał grać podania no, w sposób bardziej ryzykowny. To na pewno nie było optymalne rozwiązanie. I teraz jest kwestia jeszcze tego, że znowu no nie ma Lisandro Martineza. Na tym półlewym stoperze gra raczej Rafael Varane. Tak, nie, przepraszam bardzo. Raczej Harry Maguire chyba występuje na pozycji półlewego stopera. Bo
właśnie to jest
tak się troszkę
ciekawe.
Wymieniali,
teraz
mam wrażenie.
Był Maguire.
Tak, ale to jest ciekawe, bo raczej jak myślimy o lepszej lewej nodze, to byśmy powiedzieli o Varanie, bo Varan miał jakieś takie statystyki najbardziej obunożnego piłkarza w Manchesterze United i chyba jedną nogą, tylko nie pamiętam którą, miał 52% podań, a drugą 48%.
No w każdym razie mam wrażenie, że Martinez dawał trochę więcej swobody przez to, że to była taka jego ta naturalna strona i no to jest obrońca, który jednak jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki jest po prostu bardzo dobry i dobrze się czuje zarówno jeśli ma tą piłkę podprowadzić, czy też zagrać jakieś ciekawe podanie. No tego u Varana nie ma, a Maguire to jest ekspert od tego, żeby rozrzucać na skrzydło i no to nie jest gość, który też puszcza takie piłki, wiecie, które kreują szanse strzeleckie. I w tym na przykład dobry jest Lindelof znowu, bo potrafi zagrać super piłę za plecy. Z tego często korzystał Marcus Rashford w poprzednich sezonach, z różnym skutkiem, raczej marnując sytuację. No ale ja też chciałem się, przynajmniej w kontekście tego meczu z Aston Villą, odwołać do nie tyle stricte obrońców, co do gry w obronie w kontekście tego, jak współpracują skrzydłowi z bocznymi defensorami. Bo było widać w przypadku Lindelofa, że on był często pozostawiony no, sam sobie, bo Marcus Rashford niespecjalnie mu pomagał. Po prawej stronie Diogo Dalot miał trochę więcej wsparcia od Alejandro Garnacho i mam wrażenie, że też dostrzegł to ten hak i dlatego zrobił takie, a nie inne zmiany, zdejmując Rashforda jako pierwszego z tej trójki ofensywnej i przesuwając w efekcie Garnacho bliżej lewej strony, co też zaowocowało tym, że w ogóle Garnacho troszkę inaczej zaczął grać, tak? Bo zaczął ścinać do środka, oddawał groźne strzały, to też miało taki no, wpływ na postawę, na to, jak wyglądały ataki, bo mam wrażenie, że Garnacho był też groźniejszy schodząc z lewego skrzydła, nawet jeżeli tamte uderzenia mu nie siedziały, nie kończyły w bramce, to robił chyba trochę więcej szumu i trochę więcej, bym powiedział, takich może niewymiernych, ale efektów jednak było z tego. No to tutaj mamy taki dosyć poważny kamyczek do ogródka Marcusa Rashforda, bo kilka razy się mówiło też o tym, nawet w tym sezonie, że on wygląda inaczej, gdy za plecami ma Luka Showa, że to mu pomaga w ofensywie, bo Showa skrzydla częściej, bo gra bardziej ofensywnie, bo fajnie, bo dobrze się czuje w grze, kombinacyjnie, generalnie, że mają ze sobą taką chemię, no ale fajnie by było, jakby ta współpraca działała w obu kierunkach, co nie? No wiecie, jakaś synergia, żeby następowała, żeby to był duet, który fajnie współpracuje i w ataku, i w obronie. Tutaj przynajmniej w meczu niedzielnym tego widać nie było i to jest też coś, co może stanowić pewien problem dla zespołu. No bo jednak wiadomo, no tutaj wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, wszystkie ręce na pokład i należałoby oczekiwać, tak mi się wydaje, właśnie od Rashforda, zwłaszcza w przypadku, gdy było widać, że Lindelof sobie nie radzi po prostu na tej lewej stronie, no a nie za bardzo było tam co innego zaproponować, tego, żeby trochę wsparł kolegę i pomógł mu tam ten prawy kanał zamknąć, bo tam Aston Villa dosyć mocno sobie szalała.
No i ja się wciąż zastanawiam, co z Tyrellem Malasią, bo Erik ten Hag, jeśli jest o niego pytany, to mówi, że no wraca powoli, wraca, a ani widu, ani słychu go w pierwszej drużynie Manchesteru United. No a on poprzedni sezon miał całkiem niezły, kiedy musiał zastępować Luka Showa, to wyglądało to całkiem w porządku. Był solidnym zmiennikiem dla Luka Showa, no i przydałby się ktoś taki, który miałby też lewą nogę. Tyrell Malasia też jest bardzo takim dynamicznym skrzydłowym, ma te cechy motoryczne bardzo dobre. No i ja chciałbym zobaczyć, po coś go sprowadziliśmy w końcu. Ja chciałbym zobaczyć w takich momentach, kiedy Luka Showa nie ma, jego na boisku. Też nie wiadomo, kiedy Luke Shaw wróci i czy w ogóle będzie miał jakąś kontuzję, bo w sumie ostatecznie to nie zostało, media nie zostały poinformowane, co konkretnie stało się Luke'owi Shawowi. No i w przyszłość wybiegnijmy trochę. Mamy mecz z Luton na wyjeździe i z Fulham u siebie. To są dwa takie spotkania, które Manchester United musi wygrać, jeśli myśli jeszcze o walce o to top 5, do którego w tym momencie, poprawcie mnie, ma 5 punktów straty, prawda?
Tak. Tak jest.
Tak mi się wydaje, że jest tam 5 punktów, więc to są dwa mecze. To są dwa mecze, które trzeba wygrać, a ktoś inny musi zremisować lub przegrać. No i na pewno nie można przegrywać w takich meczach jak Luton czy Fulham u siebie. No i Łukasz, te dwa spotkania będą przed derbami Manchesteru. Spodziewasz się tego, że za te dwa tygodnie usiądziemy tutaj w podcaście i będziemy mieli 6 meczów z rzędu wygranych we wszystkich rozgrywkach przez Manchester United?
Nie spodziewałem się. Chciałbym, marzę o tym, bo to jest idealny terminarz, tak na papierze, ale no ja wcale nie dyskredytuję Luton jako rywala, szczególnie, że to jest wyjazd do nich, a nie goszczenie ich na Old Trafford, to no oni potrafią ukąsić, o czym się przekonało, no nie wiem, Brighton ostatnio się o tym przekonało, Newcastle, które zremisowało chyba z nimi, tak? Dobrze pamiętam?
Wcześniej Liverpool stracił punkty, Arsenal się męczył, no Chelsea właśnie. Miała ciepło dosyć długo, City też miało niesamowite męczarnie, to nie jest łatwy teren, ale no wypadałoby oczekiwać wygranej, ale to nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało.
Szczególnie, że no tam taką bardzo istotną rolę pełni Tedden Mengi, który może pójść za tropem Elangi i gdzieś tam mścić się na Ten Hagu za to, że jednak został wykluczony z klubu. Więc ja bym tutaj wcale nie był taki pozytywnie, albo może nie traktowałbym tego meczu z Luton jako coś oczywistego, co się musi wydarzyć. Nie będę jakoś bardzo zdziwiony, jak tam się skończy remisem na przykład. A Fulham, no tu myślę, że będzie dużo prościej, szczególnie, że to jest mecz u siebie. Także jeżeli będziemy mieli 4 punkty po tych dwóch kolejkach kolejnych, to będzie scenariusz, który ja potraktuję jako coś, co nie jest w ogóle zaskoczeniem. Oczywiście wiadomo, 6 to jest najlepszy wynik, aczkolwiek wiemy, jak to jest z Manchesterem United. Tutaj lubią się pojawiać wpadki, chociaż w 2024 roku jeszcze nie było porażki.
Właśnie. Porażki też nie pojawiają się w lutym, bo podkreślam to co tydzień. W lutym Manchester United nie przegrał od 2018. Aż tak dobrze nie jest, że od 2008, od 2018, więc może w tym lutym uda się również ograć Luton. I jeszcze na koniec przygotowaliśmy sobie taki trochę luźniejszy temat, o którym sporo się mówi w ostatnim czasie i wydaje mi się, że to budzi dość spore kontrowersje wśród kibiców Manchester United. Oczywiście na ten moment jeszcze nie mamy informacji, jak to dokładnie będzie wyglądało, a mowa tutaj o przebudowie lub zburzeniu obecnego Old Trafford, no bo jak wiemy, Sir Jim Ratcliffe chce coś zrobić z tym stadionem, chce, żeby on wyglądał wreszcie lepiej, żeby dach nie przeciekał, żeby, tak jak to Łukasz mówił, toalety wyglądały znacznie lepiej. No i Kacper, jak ty się na to zapatrujesz? Ty wolałbyś jeszcze jakąś możliwą rozbudowę Old Trafford, która oczywiście jest ograniczona i przez linie kolejowe, i przez strumyk, który płynie nieopodal Old Trafford, no i niektórych trybun nie da się rozbudować tak, jakbyśmy tego chcieli? Czy może jesteś bardziej zwolennikiem tego, żeby to Old Trafford wyburzyć, tam wydać 2 miliardy i przesunąć je o jakieś tam, nie wiem o ile metrów, ale przesunąć je nieco, żeby można było postawić Wembley Północy, bo tak się nazywa ten projekt, na 90 tysięcy miejsc siedzących?
No to jest to taka odwieczna bitwa tradycji z nowoczesnością i to jest coś, z czym w ogóle cały angielski futbol mierzy się dosyć mocno. Powiem szczerze, że to nie jest problem, który mnie jako kibica, no powiedzmy sobie szczerze, żyjącego na drugim końcu Europy, dotyka bezpośrednio. Kwestie stadionu to są najczęściej sprawy, o których no najgłośniej mogą się wypowiadać fani regularnie uczęszczający na spotkania i no tutaj pewnie kluczowe byłoby ich zdanie. No bo to są ludzie, którzy tak naprawdę tym Old Trafford żyją i którzy tak naprawdę są częścią Old Trafford. Tak bym powiedział wręcz. Niemniej, no, nie mówimy tutaj o tym, żeby ten stadion gdzieś przenieść w zupełnie inne miejsce w mieście, czy też wyrzucenie go na przedmieścia, jak się nie mylę. Dobrze cię rozumiem, Kuba, co nie?
Tak, tak. Tam jest opcja przesunięcia go nieco bardziej do środka takiego prostokąta, w którym obecnie znajduje się Old Trafford, żeby odsunąć się nieco i właśnie od tych linii kolejowych i od tej rzeczki.
Więc tam z tego, co kojarzę, to kosztem biur chyba, tak? Z tych budynków takich, które są obok stadionu, gdzie tam chyba jest jakaś administracja po prostu.
Tak, tak.
No to w każdym razie, wiecie, to nie byłoby całkowite zerwanie z tymi korzeniami, z tą tradycją, tym, że Old Trafford no stoi tam, gdzie stoi już od dziesiątek lat, już to jest po prostu...
Od setki nawet.
Od setki, no wręcz tak, ale to jest, wiecie, to już jest symbol. I zawsze zrywanie z symbolami jest bardzo trudną i bardzo problematyczną sprawą, tylko że no to jest troszkę tak jak z tymi takimi, nie wiem, no ze zmianami jak chociażby Santiago Bernabeu, budowane też właściwie w pewnym sensie od nowa przez Real Madrid. Kwestia tego, jak to zostanie rozwiązane logistycznie, no to wiemy, że nie będzie raczej zmiany, nie mówimy o zmianie lokalizacji, więc tutaj to jest plus. Architektonicznie, nawet jeżeli to miał być nowy stadion odbudowany, to fajnie, jakby on w pewnym sensie architektonicznie nawiązywał do tego Old Trafford, które my znamy, do tego Old Trafford, które było, no bo jednak zrobienie, wiecie, takiego klasycznego, okrągłego stadionu, jak każdy klub ma, sądzę, że wielu osób mogłoby to, znaczy jak każdy klub, tak jak się po prostu buduje te nowoczesne stadiony, to mogłoby niekoniecznie satysfakcjonować wszystkich fanów. Więc przeze mnie tutaj przemawia romantyk. Aż się trochę dziwię, bo ja zawsze miałem wrażenie, że jestem takim człowiekiem pragmatycznym w pełni, jeśli chodzi o spojrzenie na futbol. No jestem zdania, że nie należałoby wykluczać zburzenia Old Trafford, tego obecnego, żeby wybudować go jako zupełnie nowy obiekt. Ale tak jak mówię, no fajnie, żeby to miało coś z tej takiej tradycji, z tego co znamy, no bo uważam, że to jest po prostu no jeden z największych symboli Manchester United i fajnie jakby te symbole dalej pozostały, po prostu.
Ja trochę spojrzę na to pragmatycznie i przepraszam od razu, że to będą wyliczenia na chłopski rozum, ale innymi danymi jeszcze nie dysponujemy, bo nie ma takich wyraźnych projektów, ale widziałem, Manchester Evening News pisał taki tekst, gdzie była taka luźna wycena przez jednego z ekspertów, że przebudowa Old Trafford kosztowałaby około 500 milionów, przebudowa, czyli nie przeniesienie, tylko jakiś remont i ewentualnie dobudowanie kilku tysięcy miejsc. Około 500 milionów euro. Niektóre źródła widziałem, że mówiły o 800 milionach euro, a budowa nowego stadionu to 1,5-2 miliardy, znacznie więcej. No i ja, patrząc na to tak pragmatycznie od strony finansowej, to nie widzę, jak miałoby się to opłacać klubowi, czyli wybudowanie całkiem nowego stadionu. No bo wydać, załóżmy nawet ten miliard więcej, po to, żeby dobudować 15 tysięcy miejsc, no mi się to nie spina, bo tutaj jeszcze ten remont i rozbudowa, pewnie te 5 tysięcy krzesełek by się udało gdzieś dołożyć, pewnie po tej stronie, gdzie jeździ ta kolej, chociaż nie jestem pewien, czy to jest tam możliwe. Ale wtedy już masz 80 tysięcy miejsc i czy warto wydawać aż tyle pieniędzy na to, żeby wybudować nowy stadion na 90 tysięcy? No ja mam wątpliwości. Rozumiem, jakby to było Stamford Bridge na 40 tysięcy, no to jest już duży skok i dużo większe przychody z dnia meczowego, jeśli masz 40 tysięcy, a masz 90 tysięcy. No ale jak tu mamy 75 na Old Trafford i jest szansa rozbudowy do 80, no to ja raczej kierowałbym się w tą stronę. Wiem, że ty, Łukasz, masz negatywne podejście do tego, co obecnie oglądamy na Old Trafford, więc pewnie chciałbyś, żeby to tam wyburzyli.
Nie, nie chciałbym. Ja też jestem romantykiem futbolowym. Znaczy, w sumie nie wiem, bo Kasper powiedział, że nie jest, ale ja jestem. Ja bardzo jestem przywiązany do takich symboli, bo obawiam się, że po prostu, to też wyraziłem gdzieś tam w rozmowach takich między nami, że obawiam się, że stanie się to, co się stało z Main Road, czyli gdzieś tam zabicie jakiegoś takiego elementu, który stanowi o tożsamości klubu i przeniesienie się na wydmuszkę, którą w tym wypadku po Main Road byłoby Etihad. Aczkolwiek, no, wiecie, mówię to z perspektywy osoby, która tam była dwa razy na tym stadionie, ale no mnie kolana bolały od krzesełek przede mną i też no po prostu infrastruktura na miejscu to nie jest coś, co jest w najlepszym stanie, więc no tam przynajmniej gruntowny remont to jest podstawa. Też słyszy się o tych przeciekających dachach, o tym, że te krzesełka są po prostu już podniszczone. Ale czy budowanie nowego stadionu byłoby rozwiązaniem? No na pewno jakimś tak, ale kosztem gdzieś tam tej kibicowskiej tożsamości. Aczkolwiek wiecie, jak to jest. Zapewne wygra po prostu opcja, która będzie się najbardziej opłacała i gdzieś tam romantyzm będzie na drugim planie, a zespół marketingowy po prostu będzie stawał na uszach, żeby nam sprzedać takie rozwiązanie, jakie po prostu zostanie klepnięte z góry.
To ja w ogóle bym się chciał wtrącić w to, co też Kuba mówił, bo Kuba mówił, że trochę się to finansowo nie spinało. Ja bym też pamiętał o jednym. Po pierwsze, Old Trafford, sądzę, że nieważne, jaką będzie miało pojemność, to i tak zawsze się zapełni. Po drugie, wydanie, dajmy na to, no, tych 800 milionów na ewentualną rozbudowę i remont. Pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu będzie obiekt, który powstał to już tam trzycyfrową liczbę lat temu. To będzie obiekt, który też prawdopodobnie za jakiś czas będzie wymagał kolejnej renowacji, bo wiecie, zmieniają się przepisy, zmieniają się normy. Po prostu no, zużycie pewnego materiału zawsze występuje. To ten remont nie byłby, wiecie, rozwiązaniem wiecznym. No i powiedzmy, znowu dodajemy kolejne 800 milionów na przebudowę, nie wiem, w perspektywie 15-20 lat, może kolejną rozbudowę, może też jakąś renowację. I nagle się okazuje, że podobne pieniądze mogłyby być wydane na nowy obiekt, który prawdopodobnie miałby, brzydko to określam, miałby dłuższy okres przydatności do użytku po prostu, bo wybudowany od nowa, od zera stadion w najnowszych standardach, to prawdopodobnie można by było zakładać, że on no, pewnie z 20 czy 30 lat, pomijając jakieś takie budowne prace utrzymaniowe, to on by pociągnął bez jakichś większych pewnie konieczności interwencji, a ile ta po jednej przebudowie uda się naprostować sytuację z tym stadionem, który jest już, no powiedzmy sobie szczerze, trochę stary, nie chcę powiedzieć, że śmierdzi myszą, ale no troszkę podupada na świetności. na ile ta jedna przebudowa by załatwiła sprawę długofalowo, to możemy tylko spekulować. Więc to nie jest wcale powiedziane tak, że ta przebudowa będzie rozwiązaniem, które będzie tańsze i będzie optymalne. Ja sądzę, że na pewno mądrzejsi ludzie wiedzący od nas po prostu więcej o stanie tego obiektu będą podejmować decyzje i to jest pewnie też będzie wszystko dobrze analizowane, bo ja sądzę, że przynajmniej chyba ten Sir Jim Ratcliffe to jest raczej człowiek, który jako gość ze świata biznesu, gość zarządzający wielkimi firmami ma takie spojrzenie długofalowe i świadomość tego, że podejmowanie decyzji na zasadzie no dobra, tu i teraz mi się opłaci, a co będzie dalej to zobaczymy, nie zawsze jest w pełni takim poprawnym działaniem, przynajmniej w tego typu branżach, bo to jest przecież branża wielomilionowa, bym powiedział wręcz miliardowa, futbol obecnie to jest po prostu gigantyczna maszyna do jednocześnie generowania, jak i przetracania ogromnej kasy.
To jest chyba pierwszy argument, który usłyszałem, który mnie jakoś przekonał, tylko że wiesz, długość spłaty tej inwestycji, o której ty mówisz, no mogłaby być bardzo na tyle długa, że ani Sir Jim Ratcliffe by tego nie dożył, ani większości tych najważniejszych ludzi w Manchester United. Jest to jakieś patrzenie w przyszłość z pewnością, no tylko czy też będzie chciało się czekać całemu klubowi na to, żeby ta inwestycja się spłaciła, zwłaszcza, że teraz pewnie najważniejszą kwestią jest przywrócenie drużyny na miejsce jej należne, czyli do czołówki. A kiedy budujesz stadion, to widzieliśmy to w przypadku Tottenhamu, widzieliśmy to w przypadku Realu Madryt, jednak oszczędzasz na transferach i oszczędzasz na drużynie, tak żeby dotrwać do momentu, kiedy ten stadion zostanie wybudowany na nowo i kiedy już nie będzie trzeba go finansować w taki wyraźny sposób. Zobaczymy, jaka zostanie podjęta decyzja i jeśli będziemy mieli więcej informacji, to możemy kiedyś też urządzić jakąś poważniejszą debatę na ten temat, bo na razie to jest wróżenie z fusów, ale jest to jakiś taki temat, który ciągle się przewija i który dla kibiców, myślę, jest ważny i też dla całego klubu, bo jednak ten dzień meczowy finanse do klubu przynosi, szczególnie jakieś muzeum klubowe, przecież to muzeum klubowe w Barcelonie to już w ogóle przynosiło jakieś rekordowe zarobki temu klubowi, więc no jest to jakieś źródło dochodu i też ma wpływ na to, co potem możemy oglądać na boisku. Za dzisiaj Wam dziękujemy. Był ze mną Kacper Klasiński.
Dzięki wielkie. Ja jeszcze bym wtrącił jedną rzecz. Ja już Wam mówiłem, że chcę o tym powiedzieć. Facundo Pellistri strzelił gola Barcelonie, chłopaki. To jest rzecz, której nie można pominąć, tak? Pierwszy gol po transferze do Europy. Mnie do tej pory łeb boli, jak sobie o tym pomyślę. A to już przecież był 2020 roku, jak on trafiał do Manchester United. To są chłopaki, no niesamowite rzeczy. Po prostu łeb rozumiem.
My zrobiliśmy z Łukaszem wszystko, żebyś o tym nie powiedział po prostu. Bo my go ostatnio krytykowaliśmy, mówiliśmy, że nic z niego nie będzie. A on pojechał i strzelił gola w Barcelonie. Ale dziękujemy za tą informację, że tak, strzelił gola i chyba zaliczył asystę jeszcze Facundo Pellistri,
tak,
więc
tak,
dobry występ w jego wykonaniu.
Tak, w ogóle tak, chyba wykręcił gola w jednym meczu z 20% GA swojego w karierze, pewnie tak bym to zweryfikować. Myślę, że nie chcę tak rzucać takiej liczbami, ale
bardzo niskie
on chyba miał jedną
GA.
Cyfrówkę przed tym meczem, jak się nie mylę, jeszcze do dziesiątki nie dobił, jeśli chodzi
ale
o
on miał bardzo niskie GA, to tam chyba było 0,13, więc to tak bym nie wiesz, tam no. Była...
Ale nie, ja mówię, wiesz co, o GA w sensie gole plus asysty w całej karierze, nie mówię o wszystkich współczynnikach, ale no tam... Też w tekście na meczykach tak sobie zrobiłem takie wyliczenie i Facundo Pellistri, bo są ludzie, którzy nawet na Twitterze miałem rozmowę ostatnio, tutaj trafię na opinię jednego z kibiców, przepraszam bardzo, że nie jestem w stanie tu przytoczyć jego pseudonimu twitterowego, a może będę w stanie przytoczyć, jak mi dacie 15 sekund.
Damy ci to 15
Dave,
sekund
o, i Dave pisał, że Antony, czy tam nawet chyba napisał, że Cyrkiel, czy Fidget Spinner o nim, że przecież no gdzie on jest lepszy od Pellistriego. Facundo Pellistri przez całą karierę ma mniejszą liczbę bramek, przy których brał bezpośredni udział w postaci gola lub asysty, niż Antony tylko w zeszłym sezonie. To tak dla... Jest tylko rok młodszy od Antonego swoją drogą i ma ponad... Już dobija do setki meczów w dorosłej piłce. Tak, żeby to po prostu uzmysłowić ludziom, że taka jest trochę percepcja, że Urugwajczyk to jest taki cały czas, o wiecie, młodzieniaszek, co dopiero w piłki się uczy. Kurczę, chłopaki, no nie do końca. On już z 5 lat gra na w pełni profesjonalnym poziomie, zaczynając to od tych czasów w Urugwaju, więc tutaj by wypadało mieć jakąś poprzeczkę wysoko zawieszoną i no fajnie, że w końcu się odblokował. Może to wypożyczenie do Granady w końcu sprawi, że on pokaże, że jest gościem, na którego można będzie kiedyś liczyć w perspektywie jakiejś przyszłości.
Ale gola trochę takiego strzelił, nie chcę tu go obrażać, ale wyglądał jakby się potknął.
Tam też było blisko, żeby go nie strzelił, bo tam...
Tak, żeby przestrzelił na
górnej siatce z metra, więc wiecie, to też... Ja bym chyba nawet wolał, żeby on to przestrzelił. No tak.
Pod ladę załadował.
Ale faktycznie asysta przynajmniej była ładna. No. I też wcześniej obił tak, Stegenowi twarz, więc po strzale. Tam się mogło skończyć na złamanym nosie.
Tak, trzeba przyznać, że asysta całkiem niezła. Oprócz Kacpra był ze mną oczywiście Łukasz Pośpiech.
Dzięki wielkie za zaproszenie.
Zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę, a jeśli chcecie się przyczynić do rozwoju naszego kanału, to zapraszamy do wspierania nas. Za dzisiaj dziękuję Wam również ja, Jakub Kurek, i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!